Dobrze. Kochani, jestem czwarty dzień bez mojej żony. Za to z trójką dzieci. Jest Tymon, jest Madzia, jest Filip. I nie mogę się już... Oczekuję jednej rzeczy. Oczekuję dzisiaj godziny 16:30, kiedy moja żona przyjedzie do domu. Kiedy w końcu ogarnie to wszystko. Kiedy w końcu zrobi nam dobry obiad. A Madzia wczoraj gotowała z Tymonem fantastyczny obiad. Fantastyczny chiński obiad. Ale generalnie wiecie, jak to jest. Doświadczenie mojej żony i tak dalej. I powiem wam, że one wraz z Bożenką przeżywają tam niesamowity czas. Bóg działa w niesamowity sposób. Bóg je używa w niesamowity sposób. To jest konferencja dla żon pastorów, a więc poważnych kobiet. I Bóg je tam używa w taki sposób, że wczoraj, jak zadzwoniłem o godzinie 9 rano, żeby z nią porozmawiać, to ona odzwoniła do mnie o godzinie 18. Ciągle się coś dzieje, ja nie wiem w ogóle o co chodzi, dostaję tylko jakieś dziwne SMS-y, a ktoś mi wysyła jakieś zdjęcia, fajnie. Ale generalnie oczekuję jednej rzeczy. Oczekuję, że ona już się pojawi dzisiaj w domu. Naprawdę się stęskniłem i naprawdę oczekuję tego momentu, kiedy ona pojawi się w domu. Mówię wam to po to, dlatego że dzisiaj będziemy kontynuować naszą serię, która jest zatytułowana Nigdy Więcej. I będziemy dzisiaj mówić na temat bierności. Nigdy więcej bierności. Nigdy więcej bierności w naszym życiu. I to jest kazanie, które może zmienić twoje życie. Bez dwóch zdań. To może zmienić twoje życie. Oczekuj dobrych rzeczy, oczekuj zmian, pozytywnych zmian w twoim życiu po tym kazaniu. I ktoś kiedyś zadał takie pytanie, który element nabożeństwa jest najważniejszy? A więc wszyscy ludzie zafascynowani uwielbieniem, uwielbienie jest najważniejsze. Wszyscy poważni ludzie, ludzie, którzy mają już rozeznanie, ludzie, którzy są dojrzali, mówią, nie, kazanie jest najważniejsze. Nikt nie mówi, że kolekta jest najważniejsza, ale ludzie generalnie mówią albo uwielbienie, albo Boże Słowo. I wszyscy ci ludzie się mylą. Dlatego, że najważniejszy element nabożeństwa to jest twoja odpowiedź na Boże Słowo. To jest twoja odpowiedź na to kazanie, które za chwilę usłyszysz. Chciałbym wam pokazać pewien obrazek. Kto z was wie, ilu... Obrazek chciałbym pokazać, który jest tam dalej. To jest... Wiecie, co to jest? To jest lodowiec, to jest góra lodowa. Ktoś kiedyś widział z was lodowiec tak na własne oczy? Fajna rzecz. I to, co jest ciekawe w tym lodowcu, to, że większość lodowca znajduje się pod ziemią. Pod wodą, przepraszam. Znajduje się pod wodą. Tylko malutki kawałek znajduje się nad wodą. Niektórzy mówią, że 7/8 lodowca znajduje się pod wodą, a 1/8 znajduje się nad wodą. To jest ilustracja używana w budowaniu firm, w budowaniu jakiejkolwiek organizacji, ale chcę wam pokazać jedną rzecz. Chcę, żebyśmy dzisiaj zrozumieli jedną rzecz. To, co ty widzisz w moim życiu, to, co ja widzę w twoim życiu, to jest ta 1/8. 1/8 to jest coś, co ty prezentujesz innym ludziom. To jest to, kim ty jesteś na zewnątrz. Twoje serce, twoje wnętrze to jest coś, co jest ukryte. To jest ukryte. Tego nikt nie widzi poza Panem Bogiem, nikt tego nie widzi, ale jakość tego, to co w ty wierzysz, to jakie są twoje przekonania, jakie są twoje decyzje, one określają, one determinują, jak to wygląda na zewnątrz. I problem z głoszeniem kazań jest taki, że bardzo często słyszymy kazania, które dotykają 1/8, którą tylko widać u góry. Dzisiaj, kochani, będziemy dotykać 7/8 naszego życia, będziemy dotykać naszego serca i jeśli pewne rzeczy zmienią się w twoim sercu, zmieni się twoje zachowanie. Tak naprawdę nasze zachowanie, nasze reakcje, to w jaki sposób odnosimy się do ludzi, to w jaki sposób, nie wiem, funkcjonujemy w tym świecie i postrzegamy ten świat, to jest wynik tego, co jest w naszym sercu, co jest w naszym wnętrzu. Salomon powiedział, przy powieściach Salomona Biblia mówi tak w 3 rozdziale. Pilniej niż wszystkiego innego pilnuj czego? Pilnuj swojego, tego co jest na zewnątrz, czy pilnuj swojego serca? Pilnuj swojego serca. To jedna ósma tylko zdradza to, co, kim my jesteśmy wewnątrz. Tak? Dlatego Biblia mówi na przykład, z obfitości serca mówią nasze usta. To, co mówisz, tak naprawdę jest efektem tego, co jest w twoim sercu. Czyli tak można rozpoznać tego, można rozpoznać to, co jest w naszym wnętrzu. I chciałem, kochani, dzisiaj mówić na temat bierności w kontekście tego, że chciałbym mówić na temat oczekiwania w twoim życiu. Czego oczekujesz w twoim życiu? Problem polega na tym, że większość ludzi nie oczekuje absolutnie niczego. Większość ludzi przychodzi do kościoła i nie oczekuje zupełnie, absolutnie niczego. To nie jest tak, że ludzie przychodzą i oczekują, wow, dzisiaj Bóg będzie działał, dzisiaj Bóg mnie uzdrowi, dzisiaj Bóg mnie uwolni, dzisiaj Bóg odpowie mi na pytanie. Większość ludzi tak nie funkcjonuje. Większość ludzi tak nie funkcjonuje. Przychodzimy do kościoła, przychodzimy na jakieś spotkanie chrześcijańskie i się niczego nie spodziewamy. I teraz chciałem wam pokazać kilka rzeczy. Po pierwsze, list do Hebrajczyków, 11 rozdział, 1 werset. A wiara jest podstawą tego, czego się spodziewamy i dowodem tego, czego nie widzimy. Wiara jest podstawą tego, czego się co? Spodziewamy. Im większe oczekiwania, tym większa wiara i tym większe rezultaty. Wiara jest oczekiwaniem, że pewne rzeczy się będą działy. Wiara jest oczekiwaniem, że to jest ostatni dzień mojego problemu. Wiara jest oczekiwaniem, że to jest ostatni dzień pewnej sytuacji w moim życiu i to się dzisiaj skończy. To jest wiara, to jest oczekiwanie, że coś się stanie. Wiecie, wielu chrześcijan po kilku latach chrześcijaństwa my przestajemy mieć oczekiwania. My się przyzwyczajamy do naszego stylu życia. Przyzwyczajamy się do czegoś, co jest w naszym życiu. Nie chcemy brać przykładu z ludzi, którzy oczekują, ponieważ to są jacyś ludzie nawiedzeni, tacy fanatyczni, tacy oni przesadzają i nie umieszczamy wiary w tym, aby oczekiwać wielkich rzeczy. Chciałem wam dzisiaj pokazać siłę oczekiwania. Pokazać wam pewne momenty, gdzie my musimy oczekiwać pewnych rzeczy, aby Bóg działał. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 15 werset. A gdy ludzie trwali w oczekiwaniu i wszyscy myśleli w swoich sercach o Janie, mowa o Janie Chrzcicielu, czy może on nie jest Chrystusem? To jest taka sytuacja. Ludzie trwają w oczekiwaniu na przyjście Mesjasza. Pojawia się Jan Chrzciciel, który, jak sama nazwa wskazuje, chrzci ludzi swoim chrztem. Chrzest ku upamiętaniu. A więc ludzie są chrzczeni, ponieważ ludzie mają świadomość, że on przygotowuje drogę dla nadchodzącego Mesjasza. I Biblia mówi, że ludzie trwali w oczekiwaniu, że być może Jan jest Mesjaszem. Pewne tłumaczenie Biblii, New English Bible, tłumaczy to w taki sposób, że ludzie chodzili na palcach w oczekiwaniu na to, co się za chwilę wydarzy. Oni po prostu byli tak podekscytowani, że mówi, to jest ten dzień. My, nasze pokolenie, zobaczy Mesjasza. Być może to jest Jan Chrzciciel. Być może to jest on. I Biblia mówi, że oni trwali w oczekiwaniu. Oni wręcz chodzili na palcach, aby coś się wydarzyło. Jak wiemy, większość z nich oczekiwała właściwych rzeczy i zobaczyli Mesjasza na własne oczy. Kiedy trwasz, to jest wyraz twojej wiary. Kiedy oczekujesz pewnych rzeczy, to jest wyraz twojej wiary. I kolejna historia, którą chciałem wam przeczytać, zanim dojdziemy do meritum sprawy, to jest Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 54. A przyszedłszy Jezus w swoje rodzinne strony, nauczał ludzi w ich synagodze, tak że się bardzo zdumiewali i mówili, skąd on ma tę mądrość i moc? Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria? A jego bracia to nie jest Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czy wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko? Pojawia się Jezus w Nazarecie. Jezus urodził się w Betlejem i wychowywał się w Nazarecie. To są małe wioseczki. To były małe wioseczki i to są małe wioseczki. I on się tam pojawia, Mesjasz, król królów, pan panów, ten, który był przed założeniem świata. I nagle ziomale, ludzie, którzy go znali, ludzie, którzy widzieli, jak on dorasta, jak on się wychowuje, widzieli absolutnie wszystko i wiedzieli o Jezusie absolutnie wszystko. Mówią, a to nie jest ten syn cieśli, a jego brat to nie jest ten, a jego siostra to nie jest to. Co on to robi? Skąd on to wszystko ma? O co w tym wszystkim chodzi? Na czym polega jego fenomen? Doszło do tego, że ci ludzie, którzy go spotkali, jego znajomi, jego rodzina, ludzie, którzy go widzieli, oni nie oczekiwali niczego spektakularnego z jego życia, ponieważ to był zwykły Jezus, którego oni znali od urodzenia. Zwykły Jezus, którego oni znali od urodzenia. Jezus nie jest zwykły, Jezus jest niezwykły. Dla nich był zwykły. I zobaczcie, co Biblia mówi dalej. Skąd więc on ma to wszystko? I byli nim zgorszeni. Lecz Jezus powiedział do nich, nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie i w swoim domu. I nie uczynił tam wielu cudów z powodu ich niewiary. Jezus nie mógł uczynić wielu cudów w Nazarecie, w swojej rodzinnej wioseczce, nie mógł uczynić wielu cudów z powodu ich niewiary. Ta niewiara polegała na tym, że oni potraktowali go w zwykły sposób, i nie było żadnego oczekiwania na takiej zasadzie, że ludzie czasami oczekiwali, ja nadchodzi Jezus, ten, o którym mówią, mój problem za chwilę się skończy, za chwilę będę uzdrowiony. I tak funkcjonowali ludzie w tamtych czasach, tak funkcjonowali ludzie w Jerozolimie, w Izraelu, ale ludzie w wioseczce, gdzie on się wychowywał, potraktowali go w zwykły sposób. Problem polega na tym, jeśli my przyzwyczajimy się do traktowania Jezusa w zwykły sposób. Bóg mówi dzisiaj do mnie i do ciebie, jest czas, abyś zaczął oczekiwać. Jest czas, abyś zaczął oczekiwać, ponieważ nie masz pewnych rzeczy, nie dlatego, że Bóg nie chce ci dać, ale z powodu tego, że ty niczego nie oczekujesz. Że ty niczego nie oczekujesz. No tak jest, no to tak jest. Takim jestem, no takim jestem. Tak jestem chory, no to jestem chory. Wiecie, ilu ludzi ja znam, którzy zgodzili się na to, że są chorzy i nawet nie oczekiwali, aby Bóg ich uzdrowił? Wiecie, ilu ludzi znam, którzy byli w beznadziejnych sytuacjach, wszystko po prostu przysłowiowo się sypało w ich życiu, a oni się temu przyglądali, to tak ma być, to widocznie no, taka karma. Takie moje przeznaczenie. Kiedy masz świadomość Jezusa, kim On naprawdę jest, że On jest w stanie dokonać totalnej zmiany, i zaczynasz oczekiwać, to rzeczy się dzieją. Jezus wiele razy mówił, niech ci się stanie według twojej co? Według twojej wiary, według twojego oczekiwania, według tego, na co oczekujesz, według tego, co jest w twojej głowie, według tego, co jest w twoim sercu, niech to się stanie w twoim życiu. I pierwsza rzecz odnośnie oczekiwania, to jest to, że powinniśmy być ludźmi, którzy oczekują cudu. Którzy oczekują cudu, którzy oczekują ponadnaturalnej manifestacji Boga, gdzie Bóg zmienia sytuację, gdzie Bóg białe zamienia w czarne albo czarne zamienia w białe, gdzie Bóg dokonuje totalnej rewolucji. Totalnej rewolucji. Oczekuj cudu. Oczekuj cudu w swoim życiu. I Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 20 werset. Wówczas pewna kobieta, od 12 lat cierpiąca na krwotok, 12 lat cierpiała na krwotok, 12 lat. To jest sporo czasu, można się przyzwyczaić. Przez 12 lat to już możesz się przyzwyczaić. No jestem chory. Wiecie, ilu ludzi... Wiecie, miałem takie sytuacje, że podchodzę do kogoś i widzę, że ktoś jest chory. Widzę, że ma jakąś niedołężność. I mówię, czy mogę się o ciebie pomodlić? Nie. Ja mówię, ale dlaczego nie? Bo stracę rentę, jak zostanę uzdrowiony. Hello. Nie chcesz przemiany w swoim życiu, bo stracisz rentę? Albo mogę się o ciebie pomodlić? Nie, bo już tyle ludzi się o mnie modliło i nigdy się nic nie stało. To nie jest postawa oczekiwania. Ta kobieta, 12 lat chora. Wiecie, to naprawdę 12 lat, jak jesteś chory, to się możesz przyzwyczaić do tego, jak jest. Możesz się pogodzić, możesz poukładać życie wokół tego, jak to funkcjonuje, ale Biblia mówi o niej tak. Podeszła z tyłu i dotknęła frędzla jego szaty. Ona nie dotknęła Jezusa, ona dotknęła jego odzieży. Ona dotknęła frędzla jego szaty. Ona nie dotknęła Jezusa. I Biblia mówi dalej w taki sposób. Powtarzała bowiem sobie, gdybym tylko mogła dotknąć jego szaty, byłabym ocalona. A kiedy to się stało, Jezus obrócił się, spojrzał na nią i powiedział: bądź dobrej myśli, córko, twoja wiara cię ocaliła. I od tamtej pory kobieta była zdrowa. Jest jedna rzecz odnośnie tego, jeśli ty chcesz widzieć cuda w swoim życiu. Pytanie jest takie: co sobie powtarzasz? Co sobie powtarzasz w swojej głowie? Co sobie powtarzasz? Co się wytwarza? Może to nie jest tak, że ty siedzisz i świadomie sobie powtarzasz. Pewne myśli powtarzają się w twojej głowie. No tak jest, jest to już 12 lat, ja już się do tego przyzwyczaiłem. Nie ma się co spodziewać niczego więcej. Tak trzeba żyć, sera, no tak muszę żyć. Tak to po prostu jest. No widocznie Bóg tak zaplanował, widocznie tak ma być. Nie, ona sobie nie powtarzała takich rzeczy. Ona sobie powtarzała, że jeśli tylko dotknie szaty Jezusa, będzie całkowicie uzdrowiona. Twój cud w dużej mierze zależy od tego, co sobie powtarzasz. Bóg jest znudzony twoją wersją sprzed roku. Bóg jest znudzony, Bóg chce, abyś oczekiwał, bo On ma dla ciebie o wiele więcej. On ma o wiele więcej dla twojego życia. Co sobie powtarzasz? Wiecie, są ludzie w moim wieku, czyli bardzo młodzi, i oni już pogodzili się, że tak ma być i tak ma to funkcjonować i tak sobie żyją. Nie! Bóg jeszcze nie skończył. Bóg jeszcze nie skończył. Myślę, że najwięcej Bożych soków będzie można wycisnąć z mojego życia, kiedy będę miał 70 lat. Najwięcej Bożych soków będzie wypływać z moich ust, kiedy będę miał 70 lat. Kiedy Boża mądrość mnie ukształtuje, kiedy Bóg mnie przemieni, kiedy Bóg mnie przygotuje do ostatnich etapów w moim życiu, ja tego oczekuję. Ja tego oczekuję. Ja nie chcę być człowiekiem, który godzi się z rzeczywistością. Ja się nie zgadzam z rzeczywistością. Ja się nie zgadzam z tym, co mnie otacza. Ja wiem, że Bóg ma więcej. Ja wiem, że On jest w stanie odpowiedzieć na wszystko, co jest w moim życiu. A więc oczekuj cudu w swoim życiu. On dzisiaj jest w stanie przemienić twoje życie. Jeśli przyszedłeś dzisiaj tutaj z postawą oczekiwania, możesz wyjść do przodu i doświadczyć czegoś w potężny sposób. Wiecie, że my na tym nabożeństwie, jedni ludzie wyjdą stąd i powiedzą: ale Bóg działał, a inni ludzie wyjdą i powiedzą: było słabe uwielbienie, było za głośno. Inni ludzie wyjdą i w ogóle nie zwrócą uwagi na to, co tu się wydarzyło. Dlaczego? Bo jedni mają oczekiwanie, a drudzy go nie mają. Oczekuj. Oczekuj tego, co Bóg dla ciebie ma. Druga rzecz, oczekuj wypełnienia modlitwy. Oczekuj wypełnienia modlitwy. Jest taka historia w pierwszej Księdze Królewskiej w 18 rozdziale, kiedy w Izraelu jest susza. Jest piękna historia. Znaczy nie, że jest susza, ale generalnie finał tej historii jest piękny. I w tamtych czasach na scenie w Izraelu był głównie prorok Eliasz. Bardzo obdarowany człowiek przez Pana Boga. Namaszczony człowiek przez Pana Boga. Używany w potężny sposób. I 18 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, 41 werset, Biblia mówi tak. Potem Eliasz powiedział do Achaba: podnieś się, jedz i pij, bo już słychać szum deszczu. Achab podniósł się więc, aby się posilić, podczas gdy Eliasz wszedł na szczyt Karmelu, przykucnął na ziemi, a twarz skrył między kolanami. Słudze natomiast polecił: wejdź wyżej i spójrz w stronę morza. Sługa wszedł, spojrzał i zawołał: nic nie widzę. Wtedy ciemność widzę, nic nie widzę. Wtedy Eliasz polecił: powtórz to 7 razy. Popatrz na tą historię. Bóg w jakiś sposób przemówił do Eliasza. Eliasz nie miał Biblii w komórce. Eliasz nie miał papierowej Biblii. My mówimy o tym, co było kilka ładnych tysięcy lat temu. W jakiś sposób Bóg przemówił do Eliasza, że Eliasz wiedział, że nadchodzi deszcz. A więc kiedy Eliasz przemówił do Achaba, mówi: nadchodzi deszcz. Posil się, żeby deszcz cię nie zastał. Poszedł na górę Karmel i zaczął się gorliwie modlić, aby nadszedł deszcz. I w tym momencie wysłał swojego sługę, aby poszedł zobaczyć, co się dzieje. I kiedy poszedł zobaczyć, co się dzieje, sługa mówi: nic nie widzę. Ciemność widzę, nic nie widzę, nic się nie dzieje, nie ma żadnych chmur, jest czyściutko. Nic się nie zapowiada na to, aby miał padać deszcz. W ogóle nie zapowiada się na to, aby miał padać deszcz. I pozwól, że ci coś powiem. Bóg do mojego i do twojego życia kieruje swoje słowo każdego dnia. On głównie mówi do nas przez Boże Słowo. Głównie mówi do nas przez Boże Słowo. Ludzie, którzy trwają w Bożym Słowie, to są ludzie, którzy zaczynają słyszeć Boga i rozumieć, dokąd On ich prowadzi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, kto chodzi w ciemności, nie wie, dokąd idzie. Żeby przestać chodzić w ciemności, musisz mieć kontakt ze światłością. Światłością jest Jezus Chrystus, światłością jest Jego Słowo. W sytuacji, kiedy Bóg do ciebie mówi, zaczynasz rozumieć Boży kierunek, który jest przed tobą. Nie przeduchawiaj tego, jak Bóg mówi do nas. Bóg mówi do nas głównie przez swoje słowo. Nie wiemy, jak przemówił do Eliasza, ale wiemy, jak Bóg mówi do nas. Bóg mówi głównie przez Boże Słowo. Jeśli trwasz w Bożym Słowie, Bóg mówi do ciebie. I co się dzieje, kiedy czytasz Biblię zgodnie z planem, rób to. To jest bardzo dobry zwyczaj. To jest to, że Bóg kształtuje coś w tobie. Czytaj Boże Słowo. I kiedy czytasz to Boże Słowo, nagle jakiś fragment wyskakuje wręcz na ciebie i wiesz, że Bóg mówi do ciebie. I to jest piękny moment. To jest piękny moment. Wiecie, co jest najpiękniejsze w tym wszystkim? Że tak może być każdego dnia. I kiedy dostajesz ten fragment, kiedy Bóg mówi do ciebie, to nie jest tak, że sobie to trzymasz w ręce. No to teraz, Panie, twój czas. Pokaż, co się będzie działo. Ja se tu odpocznę. Fajne słowo mi dałeś. Ja teraz idę na kawę. Jeden dzień, drugi dzień, jeden miesiąc, drugi miesiąc. Jeden rok, dwa lata, trzy lata, cztery lata. Nie, co Eliasz zrobił? Bóg przemówił do niego. Eliasz to ogłosił Achabowi, wszyscy już o tym wiedzieli, a potem zaczął się modlić, aby to się stało. To, czego, kochani, nam brakuje w tym, jak Bóg mówi do nas, że my nie modlimy się w oparciu o to, co Bóg do nas mówi. Że my nie modlimy się w oparciu o to, co Bóg do nas mówi. Dlatego nabożeństwa nas nudzą, dlatego spotkania modlitewne to są miejsca, których unikamy, dlatego nas to nie do końca interesuje, nie spędzamy czasu z Panem Bogiem, bo my nie spędzamy czasu z Jego Słowem. Jeśli jesteśmy pozbawieni Jego Słowa, zaczynamy chodzić w ciemności i nie wiemy, dokąd idziemy. To nie jest twoje przeznaczenie, abyś nie wiedział, dokąd masz iść. Bóg chce mówić, ja jeszcze nie widziałem człowieka, który spędza czas z Bożym Słowem, do którego Bóg mówi i on jest po prostu bierny. Nie. Ludzie, którzy w tych siedmiu ósmych swojej konstrukcji, kiedy w nich jest oczekiwanie, kiedy w nich jest wiara, kiedy Bóg mówi do nich, kiedy oni modlą się, aby to się stało, To jest moment, kiedy Bóg zamienia tych ludzi w ludzi, którzy są pełni pasji, ekscytacji i masz wrażenie, słuchając takich ludzi, jakby to się już stało, ale jeszcze sługa nic nie widzi. Ja funkcjonuję w świecie, że modlę się o rzeczy, których jeszcze nie widzę. Kiedy modliłem się o zbawienie moich rodziców, kiedy modliłem się o to, aby oni, jako już starsi ludzie, podjęli decyzję chrztu. Wiecie, to nie jest proste. Jeśli masz już więcej lat niż ja, to nie jest proste. I oni nie widzieli tego, o co ja się modliłem. Mówię, Boże, dotknij ich życia. Spraw, aby oni poszli za Tobą radykalnie, aby oni się ochrzcili, aby oni poszli za Tobą. I modliłem się o to wiele lat i przyszedł moment, kiedy to się stało. I to był piękny moment. Dlatego, że wielu z was być może nigdy nie zobaczy tego, co ja widziałem. Jak mogę chrzcić moich rodziców. Co więcej, synowa chrzci teściową. Hello. To jest wyższy poziom. Modliłem się o to, wiedziałem, że Bóg chce to uczynić, modliłem się o to, ale tego w ogóle nie widziałem. Nie padał deszcz. I co się dzieje dalej, kochani? Za siódmym razem sługa doniósł, widzę, chmurka mała jak ludzka dłoń podnosi się z morza. Ruszaj zatem, rozkazał mu Eliasz. Powiedz Achabowi, zaprzęgaj i jedź w dół, aby nie zatrzymał się deszcz. Jest taki moment, kiedy modlisz się o uzdrowienie, jest taki moment, kiedy modlisz się o przełom, jest taki moment, kiedy modlisz się o coś, czego oczekujesz, że nic nie widać, nikt tego nie widzi. Ty to widzisz, tylko zamykasz oczy i modlisz się o to i widzisz to, że Bóg działa, że Bóg coś chce zrobić, Bóg ci daje obraz, że Bóg chce coś zrobić, Bóg ci daje słowo i modlisz się i nic się nie dzieje, i nic się nie dzieje, i nic się nie dzieje. W końcu za siódmym razem pojawia się chmurka, pojawia się przełom i to jest zmiana modlitwy. W tym momencie już nie prosisz, w tym momencie ogłaszasz, że to nadchodzi. I to jest zasadnicza różnica. Bóg chce cię przenieść ze świata, kiedy ty tylko prosisz, ale Bóg chce cię przenieść do świata, kiedy już ogłaszasz to, co On robi. Amen? I to jest inny świat. W tym momencie ogłaszasz. Ogłaszasz, że Bóg chce uzdrowić, że Bóg chce zmienić tą sytuację, że Bóg chce zrobić to czy tamto. List do Efezjan, 3 rozdział, 20 werset. Temu zaś, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele więcej, obficiej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. To jest niesamowity werset. Paweł mówi, że Bóg jest w stanie uczynić o wiele więcej niż to, o co prosimy albo o czym myślimy. Bóg zawsze daje więcej, kiedy wołasz o coś, Bóg zawsze zaskakuje, Bóg zawsze sprowadza cię na kolana i zaczynasz płakać i mówić, Boże, kim ja jestem, że jestem w tym miejscu? Kim ja jestem, że to się stało? Kim ja jestem, że się tak troszczysz o mnie? Bóg zawsze daje więcej. Bóg zawsze daje więcej. Widzisz, to wszystko zaczyna się od twojego myślenia. To wszystko zaczyna się od tego, że spędzasz z Bogiem sam na sam. Spędzasz z Nim czas sam na sam i walczysz i modlisz się, aby pewne rzeczy stały się przełomem w twoim życiu. Trzecia rzecz, oczekiwanie odświeżenia. Wiecie, czasami jest tak, jak w tą pogodę dla mnie. Ja najchętniej wróciłbym z powrotem dzisiaj do domu, zamknął się w moim mieszkaniu, które ma efekt klimatyzowania o każdej porze roku. Czyli zimą jest zimno, latem jest zimno, wiosną jest zimno, jesienią jest zimno, cały czas jest zimno. Więc dla mnie wymarzone miejsce to jest pójść, wrócić do mojego mieszkania i sobie tam siedzieć. Odświeżenie. I jeśli nie jesteś stworzony do tego, aby funkcjonować w takiej pogodzie, to będzie ci bardzo ciężko. Będzie ci bardzo ciężko funkcjonować w ciągu tego dnia, będzie ciężko ci się skupić i tak dalej. I czasami tak jest, kochani, w naszym życiu, że potrzebujemy odświeżenia. Potrzebujemy odświeżenia. Potrzebujesz czegoś w swoim życiu, co cię podniesie, co cię na nowo zainspiruje. Amen. Potrzebujemy, nie dość, że sami potrzebujemy być takimi ludźmi względem innych. Bądź takim człowiekiem, który inspiruje, który podnosi, który zachęca innych. Bądź takim człowiekiem, że twoi znajomi, którzy patrzą na ciebie, mówią, a widziałeś się z tym i z tym. A skąd wiesz? To widać. Dlaczego widać? Bo chce ci się żyć. Bo jesteś pełen nadziei, bo jesteś pełen wiary. A więc jeśli chodzi o odświeżenie, powinniśmy mieć świadomość kilku rzeczy. Po pierwsze, powinieneś być świadomy Jego wiecznej miłości. List do Rzymian, 8 rozdział, 38 werset do 39 wersetu. Jestem bowiem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani moce, ani teraźniejsze, ani przyszłe rzeczy, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie będzie mogło nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. To jest fragment, który powinien być jednym z głównych fundamentów w twoim życiu. Że nic, absolutnie nic, nie odłączy cię od Bożej miłości. Kto oglądał z was wczoraj mecz, finał Realu Madryt? Finał Ligi Mistrzów Real Madryt i Liverpool. Nie wiem, jakie masz emocje, być może masz takie jak ja, ci nie powiem, jakie mam. Ale wszyscy wiemy, że niestety bohaterem meczu był bramkarz Liverpoolu. Powiem wam, tak mi było przykro ze względu na tego człowieka. Tak mi było przykro. I gdyby on był chrześcijaninem, powiedziałbym mu, stary, oprzyj się tylko na Bożej miłości, bo internet cię wykończy. No i już mój przyjaciel wysłał mi rano mema, który niszczy bramkarza Liverpoolu. Mówię, wiesz co, nie lubię tego, nie wysyłaj mi takich rzeczy. Naprawdę mi było przykro. I czasami są takie sytuacje w naszym życiu, jak miał bramkarz Liverpoolu, że nic ci nie wychodzi, że ponosisz porażkę, że podejmujesz fatalne, błędne decyzje, że to, co się dzieje, jest złe. I tak naprawdę nie masz takiej platformy jak bramkarz Liverpoolu, dzięki Bogu, ale masz platformę swoich znajomych. I w sytuacjach, kiedy mi jest źle, w sytuacjach, kiedy wiem, że nikt nie jest w stanie mnie podnieść ze stanu, w którym ja jestem dzisiaj, kiedy jest mi naprawdę źle, kiedy mam wszystkiego dosyć, kiedy ostatnie miejsce, do którego ja chcę iść, to jest miejsce, w którym teraz jestem. Kiedy mam takie stany, to jest jedna stała w moim życiu. To jest Boża miłość. On jest moim Bogiem i Jego miłość względem mnie nigdy się nie zmieni. To się nigdy nie zmieni. Druga rzecz odnośnie... Ja tego oczekuję w moim życiu, aby doświadczać Bożej miłości jeszcze bardziej. Druga rzecz, której powinniśmy oczekiwać w naszym życiu, aby się odświeżyć, to jest Jego świeże miłosierdzie. Treny Jeremiasza. Wiecie, co to są treny? To są smutne, to jest, z założenia to jest smutne. To jest użalanie się nad sobą bardzo często, marudzenie, zrzędzenie, depresyjne. Jak masz depresję, przeczytaj treny i będziesz miał jeszcze gorzej. Więc w tych trenach, w 3 rozdziale i 22 wersecie znajduje się taki werset. Niewyczerpane są dowody łaski Pana, Jego miłosierdzie nie ustaje, co rano daje o sobie znać na nowo, wielka jest Twoja wierność. A Pan jest moim działem, mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Jeremiasz mówi, codziennie jest świeża łaska. Dzisiaj może wykorzystałeś łaskę w zły sposób, być może popełniłeś jakieś fatalne decyzje, ale dobra wiadomość jest taka, że jutro rano, kiedy się obudzisz, nowa porcja łaski jest dla ciebie. Wiecie, co to znaczy nowa porcja łaski? To znaczy, że ktoś ci daje czystą kartę i mówi, patrzę na ciebie, jakbyś nic złego nie zrobił. Tak funkcjonuje z nami nasz Bóg. Łaska to jest niczym niezasłużona przychylność Pana Boga. Ty w żaden sposób na to nie zasługujesz. I ostatnia rzecz pokrewna z miłosierdziem, to jest Jego świeża łaska. List do Efezjan, 1 rozdział, 3 werset. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Wiecie, na czym najbardziej polega Boża łaska? Że Bóg, Jezus Chrystus, obdarzył nas szczęściem uczestniczenia we wszelkim duchowym, że możemy korzystać z wszelkiego duchowego dobrodziejstwa, które On dla nas ma. Biblia mówi, że jesteśmy współdziedzicami. Biblia mówi, że jesteśmy współdziedzicami tego, co Chrystus ma dla nas. Kochani, potrzebujesz w swoim życiu, kiedy jest ci źle, potrzebujesz mieć postawę oczekiwania, że będzie lepiej. Opierając się na Bożej miłości, opierając się na Bożym miłosierdziu, które jest ciągle i ciągle rano jest dostępne nowe i nowe, i opieraniu się na Bożej łasce. Wiecie, nie możemy funkcjonować tydzień w tydzień tak samo. To jest nudne. Bóg pragnie owocu i rozwoju w twoim życiu. Bóg chce, abyś zaczął oczekiwać. Powiem ci, że to, co nadaje mi siły w moim życiu, to, co nadaje mi pędu w moim życiu, to nie jest to, co widzę, to jest to, czego oczekuję. To nie jest to, co ja widzę, ale to, czego ja oczekuję. I oczekiwania mają to w sobie, że oczekiwanie w pewnym momencie zamieni się w doświadczenie. Jeśli będziesz czegoś oczekiwał, tego, co Bóg mówi do ciebie, tego, co Bóg chce dla ciebie, oczekuj, aż to się stanie. Oczekuj przełomów, oczekuj totalnych zmian i pewne rzeczy zaczną się dziać. Amen? Super. Czwarta rzecz. Oczekuj bliższej relacji z Jezusem. A Jezus wszedł do Jerycha. To jest istotne, że wszedł do Jerycha. Jerycho to było miasto, które było zdobyte w 6 rozdziale Księgi Jozuego. Izrael zdobył Jerycho w spektakularny sposób. Chodzili dookoła Jerycha i w siódmym dniu przeszli 7 razy i mury Jerycha runęły. Izrael pobił ludzi, którzy tam mieszkali. I Bóg powiedział, tam już nic z ciebie nie wyjdzie, ani nic do ciebie nie wejdzie. To jest takie miasto. To było miasto, które było jedną wielką porażką. Kiedy ktoś słyszał Jerycho, to nie myślał o serialu, który jest teraz popularny, tylko myślał od razu, mówił, aha, to jest to miejsce, gdzie odnieśliśmy zwycięstwo. To tam Bóg zadziałał. Okej, ale oni byli słabi. I nagle Jezus wszedł do Jerycha. I w tym Jerychu przechodził przez nie. Był tam pewien człowiek imieniem Zacheusz, przełożony celników, a był on bogaty. Pragnął on zobaczyć Jezusa, kto to jest. Lecz nie mógł z powodu tłumu, bo był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go zobaczyć, bo miał tamtędy przechodzić. A gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę, zobaczył go i powiedział: Zacheuszu, zejdź szybko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. I zszedł szybko i przyjął go z radością. A wszyscy widząc to szemrali. Do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i powiedział do Pana: Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli ktoś kogoś czymś oszukałem, oddaję poczwórnie. I powiedział Jezus do niego: dziś zbawienie przyszło do tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Pomyśl o tym przez chwilę. Jezus przechodzi przez Jerycho. Przez miejsce, które było pełne niesławy. W tym Jerycho pojawia się człowiek, który był szefem wszystkich celników, którego reputacja była taka, że to jest po prostu złodziej nad złodziejami. Społeczeństwo go szczerze nienawidziło. I ten Zacheusz z powodu niskiego wzrostu, to był jego problem, wszedł na drzewo sykomory, bo chciał zobaczyć Jezusa. On oczekiwał, aby zobaczyć Jezusa. Jest jedno oczekiwanie w moim życiu, które się ciągle nie zmienia. To jest oczekiwanie bycia bliżej Jezusa Chrystusa. To jest oczekiwanie bycia bliżej Jezusa Chrystusa. Dlatego, że jesteś za słaby i ja jestem za słaby, aby żyć bez Jezusa Chrystusa i przetrwać to życie tutaj na ziemi w dobry sposób, a bez Jezusa twoje życie, kiedy umrzesz, kiedy nas już tutaj nie będzie, to będzie jedna wielka tragedia. Zacheusz miał pragnienie zobaczenia Jezusa i pomimo jego stanu, pomimo tego, kim on był, pomimo jego przeszłości, pomimo błędów, pomimo miejsca, miał pragnienie do tego stopnia, że był zdeterminowany, aby ludzie mówili, to Zacheusz zwariował, po prostu facet zwariował, po prostu to jest chore, co on robi. Wchodzi na drzewo sykomory, aby zobaczyć Jezusa. Bóg nie odpowiada na twój intelekt, Bóg nie odpowiada na twoją przeszłość, Bóg nie odpowiada na twoją hojność, Bóg odpowiada na twój głód. Jeśli nie ma głodu poznania Jezusa w twoim życiu, będziesz wysychał, będziesz znudzony Biblią, znudzony Panem Bogiem, znudzony nabożeństwami, znudzony absolutnie wszystkim. I Bóg chce ci dzisiaj powiedzieć, jeśli jesteś nawrócony kilka lat, za wcześnie się poddałeś. Nie wiem, czy ty widziałeś kiedyś podekscytowanych ludzi. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś ludzi, którzy są podekscytowani. To są ludzie, którzy stoją w miejscu i tiptają. To jest tip-top. Oni tiptają w miejscu, oczekują czegoś więcej. Bóg ma coś więcej. Bóg chce, abyś poszedł do Niego, abyś spędzał z Nim czas, aby Bóg mówił do ciebie. Aby Bóg mówił do ciebie, aby Bóg używał ciebie. Wiecie, Bóg ma o wiele więcej. Bóg mówi do nas, mam o wiele więcej. Ja mam o wiele więcej. O wiele więcej i o wiele więcej. Niektórzy przysypiają, niektórzy patrzą na zegarek, niektórzy patrzą na komórkę, a Bóg mówi, ja mam o wiele więcej. Jakże to jest żenujące. Że Bóg ma dla nas o wiele więcej. Że Bóg chce nam dać o wiele więcej. Bądź głodny. Ewangelia Łukasza mówi, że On nasyci głodnych, ale nasyconych odprawi z niczym.
Pragnienie obecności Boga, pragnienie bycia blisko Niego jest najpiękniejszym pragnieniem, które Bóg wkłada w twoje serce. Kiedy stworzenie woła do swojego Stwórcy, kiedy syn, córka wołają do swojego Ojca, aby spędzić z Nim czas, wszystko wypływa stamtąd. Wszystko wypływa stamtąd, z relacji z Nim. Jeśli ja bym był diabłem i chciałbym cię osłabić, to odebrałbym ci relację z Panem Bogiem. Odciąłbym tą relację z Panem Bogiem. Powiedziałbym, że to nie jest istotne, że to nie ma większego znaczenia. Bądź jak Zacheusz. Zacheusz otrzymał więcej niż myślał. On się nie spodziewał, że Jezus wprosi się do niego do domu. To jest jedyna sytuacja, kiedy Jezus wprosił się do Zacheusza do domu. Apokalipsa, 3 rozdział, 20 werset, Biblia mówi o tym, że oto stoją drzwi i kołacze. Kto otworzy, wejdę i będę z nim wieczerzał. Ale Jezus z głodnym człowiekiem postąpił zupełnie inaczej. Ja chciałbym, żeby Jezus postąpił ze mną zupełnie inaczej. Ja chciałbym, żeby Jezus postąpił w moim życiu zupełnie inaczej. Aby On zawitał w moim życiu w taki sposób, jak nigdy wcześniej tego nie zrobił. Wiecie, jak ja patrzę na moją żonę, jak ja patrzę na Bożenkę, żonę Jacka, jak ja patrzę na te dwie kobiety, jak patrzę na inne kobiety, którymi one się otaczają u nas w kościele. Tam jest jedna rzecz, która je charakteryzuje. To jest głód Boga. Jest 12 w nocy, ja już po prostu leżę w łóżku, przysypiam, ale w dużym pokoju ktoś jest. To jest moja żona, która czyta Biblię, żeby przeczytać ją kolejny dzień według planu czytania Biblii. I ona nie popuści. Kiedy ona się budzi, kiedy ona żyje w ciągu dnia, często jest tak, że nagle zaczyna płakać. Ja mówię, ale o co chodzi? Wiesz, bo Bóg porusza moje serce. Bóg porusza moje serce. Bóg coś mówi na mnie. I to są ludzie, którzy żyją w Bożej obecności i w ciągłym głodzie Pana Jezusa. To nie jest przypadek, że z Olesna dwie kobiety są zapraszane na konferencję żon pastorowych, aby, wiecie po co głównie? Aby modliły się o inne kobiety, bo one potrzebują Bożego przełomu. To jest fantastyczne. To jest fantastyczne, kiedy one mogą podejść do kogoś i powiedzieć, niewiele ci mogę dać, ale to, co mam, to jest mój Bóg. I Bóg dokonuje potężnych zmian. I Bóg je używa, bo w nich jest olbrzymi, potężny głód Boga. Powiem wam, ja zaczynam na to wszystko patrzeć z zazdrością. Przez wiele lat w moim życiu było tak, że ja zawsze biegłem przed Krysią. Zawsze do przodu. Zawsze mnie zapraszano na konferencję. No, czasy się zmieniły. Teraz ja muszę biec za moją żoną i patrzeć na to, co Bóg do niej mówi. Czasami siedzimy, ona dzieli się ze mną fragmentami z Biblii. Ja mówię, to jest po prostu niemożliwe. Mówię, Krysia, to jest niemożliwe, że ty to wymyśliłaś. To jest niemożliwe. To jest takie potężne. Mówię, wezmę to i zrobię z tego kazanie. To jest niemożliwe. Widzisz, wiecie, co jest piękne w Bogu? Że nie musisz mieć, nie wiem, nie musisz być bogaty, piękny, wspaniały i cudowny. Wystarczy, że masz głód. Bo Bóg używa głodnych ludzi. Oczekuj, że jutro, kiedy będziesz spędzał z Nim czas, czy dzisiaj, kiedy będziesz spędzał z Nim czas, będzie inaczej. Amen? I ostatnia rzecz. Oczekiwanie nieba. Wiecie, my tak mało o niebie mówimy. Mam takie dni, nie wiem, czy one są dobre, czy są złe, ale marzę i myślę o niebie. Boże, jak ja już chciałbym tam być. Wszystko, te wszystkie rzeczy, to wszystko... To już nie ma znaczenia. Jestem z Tobą. Nie muszę cię szukać, bo ty już jesteś. Jakie to musi być fantastyczne miejsce. Jakie to musi być fantastyczne miejsce. Biblia mówi, że to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg dla tych, którzy Go kochają. To jest właśnie opis nieba. I Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 1 do 4. Nie ulegajcie trwodze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. A tam, dokąd ja idę, drogę znacie. Chciałbym teraz rozbić jakikolwiek mit jest w twojej głowie. Nie ma możliwości zbawienia bez Jezusa Chrystusa. On jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli Jezus Chrystus nie stanie się twoim Zbawicielem, jeśli nie zaprosisz Go do swojego życia, jeśli nie poddasz Mu swojego życia, nigdy nie będziesz w niebie. Jezus mówi, tam gdzie ja idę, mówi do swoich uczniów, tam gdzie ja idę, drogę znacie. Ponieważ wcześniej im powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Wcześniej im powiedział, że ja jestem dobrym pasterzem. I nikt nie może przyjść do Ojca tylko przeze mnie. Nie ma innej możliwości, tylko przez Jezusa Chrystusa. Wiecie, co jest najbardziej fantastyczne? Że Jezus kończy powoli swoją misję tutaj na ziemi i mówi, wiecie, spokojnie, spokojnie, ja idę przygotować wam miejsce. I mówi, gdyby było inaczej, powiedziałbym wam. Ja oczekuję tego miejsca. Ja oczekuję tego miejsca. Ja oczekuję, aż On przyjdzie. Aż On przyjdzie, weźmie moje życie. Nie wiem, czy Jezus za mojego życia przyjdzie, zabierze swój Kościół. Nie wiem, czy to się stanie za naszego życia, ale jedno jest pewne, wcześniej czy później umrę i się z Nim spotkam. I On mówi, że On przygotowuje dla mnie miejsce. On ma dla mnie miejsce. Jak często jest tak w twoim życiu, że oczekujesz nieba? Powiem ci, cokolwiek by się nie działo w twoim życiu, oczekuj nieba. Wiecie, niektórzy z nas fizycznie jesteśmy bliżej nieba niż inni. Amen? Nie czarujmy się. W pewnym wieku to jest dla ciebie codzienność oczekiwania nieba. W pewnym wieku budzisz się rano, to nie ma znaczenia, jaka jest pogoda. Panie, ja dziękuję ci za ten dzień. W pewnym wieku to jest normalne. Ważne jest to, abyś oczekiwał w trudnych momentach, w ciężkich chwilach, abyś oczekiwał nieba. Amen? Oczekuj tego. Oczekuj tego. Chciałbym, kochani, żebyśmy się modlili. Nie wiem, czego ty pragniesz w swoim życiu. Nie wiem, czego oczekujesz, nie wiem, jakiego przełomu oczekujesz w swoim życiu. Ale jeśli jesteś w takim miejscu, że oczekujesz pewnych zmian, że naprawdę oczekujesz, przyszedłeś tutaj z oczekiwaniem, że to jest kolejny dzień i wierzę, że coś się zmieni. Jeśli jesteś w trakcie oczekiwania i jesteś na tip-topach i wyczekujesz tego, że coś się zmieni, zapraszam cię do przodu, bo chciałem się modlić z tobą, aby nastąpił przełom w twoim życiu. Wyjdź tutaj do przodu, jeśli jesteś w trakcie oczekiwania. Wyjdź do przodu, jeśli jesteś w trakcie oczekiwania. Czy to jest uzdrowienie, czy to jest jakiś przełom, czy to jest jakaś zmiana, cokolwiek to jest. Chciejmy za chwilę, idziemy się modlić, aby nastąpił przełom w twoim życiu. Chodźcie tutaj jeszcze do przodu. Chodźcie do przodu. Ja nie wiem, co to jest. Bóg odpowiada na twój głód. Bóg odpowiada na twoją wiarę. Bóg odpowiada na twoje wołanie do Niego, którego ja nie widziałem. Nikt inny nie widział, tylko widział Bóg. Bóg odpowiada. Być może jesteś w miejscu, kiedy oczekujesz uzdrowienia. Być może jesteś w miejscu, kiedy oczekujesz uwolnienia. Być może jesteś w miejscu, kiedy ktoś ci powiedział, że nie będziesz mieć dzieci. Bóg mówi, ale do mnie należy ostatnie słowo. Być może przez 12 lat przyzwyczaiłeś się do pewnych rzeczy, one stały się normą. Bóg mówi, nie, to nie jest tak. Ja mam inny plan dla twojego życia. Jeśli masz wiarę w swoim życiu, jeśli masz wiarę w swoim życiu, że jeśli tylko dotkniesz Jego szaty i pewne rzeczy się zmienią, jeśli to jest twoja postawa, to jesteś w dobrym miejscu. Bóg mówi, chcę działać w twoim życiu. Bóg mówi, ja jeszcze z tobą nie skończyłem. Bóg mówi, ja zaplanowałem twoje życie, ja chcę je prowadzić dalej i dalej i dalej i dalej. Bądź głodny. Oczekuj tego, co Bóg ma dla ciebie. Możesz podnieść swoją rękę i będziemy się modlić. Panie Jezu, zacznij się modlić. Panie Jezu, my modlimy się, Duchu Święty. Modlimy się, Boże, o twoje działanie. Modlimy się o twoją łaskę. Modlimy się o twoją potęgę, Jezus. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty, do tego miejsca. Wypełniaj to miejsce. Wypełniaj to miejsce. Panie, niech się nam dzieje według naszej wiary. Niech dzieje się nam według naszej wiary. Niech przyjdzie przełom. Przyjdzie zmiana. Przyjdzie przełom. Go, Jesus. Przyjdzie, Panie, twój przełom. Panie, w imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Jezusa. Panie, w imieniu Jezusa. Ogłaszamy twój przełom. Ogłaszamy twoją przemianę. Ogłaszamy twoją zmianę, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź w swojej łasce. Przyjdź w swojej mocy. Przyjdź w swojej potędze. Jezus, niech rodzi się w nas potężne oczekiwanie twojego działania. Potężne oczekiwanie twojego działania. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, przyjdź, Duchu Święty. Działaj w potężny sposób. Przyjdzie, Panie, twoje królestwo. Przyjdzie, Panie, twoje królestwo. Przyjdzie, Panie, twoje królestwo. Wolność w imieniu Jezus. 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 Wolność, Duchu Święty, święty. Przyjdź. Przyjdź i wypełnij, wypełniaj, wypełniaj, wypełniaj. Wolność w imieniu Jezus. Wolność w imieniu Jezus. Wolność w imieniu Jezus. Panie, stanie według tej wiary. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Działaj, uwalniaj, przemieniaj, Duchu Święty. Stąpi twoja zmiana. Stąpi twoja zmiana. Jezus. 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 Jesteś w tym miejscu i uwierzyłeś w coś, co wydarzyło się jakiś czas temu, że ktoś ci powiedział, że pewne rzeczy już nie będą mogły mieć miejsca w twoim życiu, że pewne rzeczy już się nie wydarzą i uwierzyłeś w to, jak ta kobieta, która miała krwotok przez 12 lat. Jeśli jesteś w takim miejscu, że w to uwierzyłeś, chcę ci coś powiedzieć. To jest kłamstwo, w które uwierzyłeś. Prawda względem ciebie jest taka, że Bóg przynosi nadzieję, że Bóg przynosi wiarę, że Bóg przynosi nową jakość, że Bóg przynosi zachętę, Bóg przynosi nadzieję, aby twoje życie już nie wyglądało dokładnie tak, jak wyglądało do tej pory. Bóg mówi, nie przyzwyczajaj się do czegoś, co stało się normą w twoim życiu. Nie przyzwyczajaj się do tego. Nie przyzwyczajaj się, bo On jest Bogiem, który mówi koniec. On jest Bogiem, który mówi koniec. I będziemy się teraz modlić, bo niektórzy z was wyszliście do przodu, aby modlić się o ludzi, którzy jeszcze nie poznali Jezusa. O ludzi, którzy jeszcze nie wyszli, którzy jeszcze nie poddali nigdy swojego życia Jezusowi. To są ludzie w twojej rodzinie. To są ludzie, to są twoi znajomi, ludzie, których spotykasz. I modlisz się, i modlisz się, i modlisz się, i modlisz się, i nic się nie dzieje. I nic się nie dzieje. Chciałbym, żebyśmy teraz pomodlili się o tych z nas, którzy modlicie się o swoich bliskich, aby Bóg dotknął ich życia. Zacznijmy się modlić o to. Panie Jezu, oczekujemy twoich przemian. Panie, oczekujemy, Duchu Święty, aby twoja łaska, twoje błogosławieństwo, twoja moc przychodziła do ich życia. Przekonuj ich o grzechu. Przekonuj ich o miłości. Przekonuj ich o prawdzie. Przyjdź, Duchu Święty. Jesus. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Objaw swoją łaskę i moc. 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 Panie, modlimy się o tych ludzi, modlimy się o nasze rodziny, modlimy się o naszych bliskich. Przyjdź do Ciebie, Święty. Halleluja. Dzięki Ci, Jezus. Chciałem, żebyśmy modlili się też o ludzi. Trwasz w jakimś nałogu przez dłuższy czas. Nie każę Ci wychodzić do przodu w taki sposób, żebyś się ujawnił, ale są wśród nas ludzie, którzy trwają w pewnych nałogach od dłuższego czasu. Bóg chce przynieść dzisiaj uwolnienie do Twojego życia. Bóg chce przynieść wolność dzisiaj do Twojego życia. Bóg wypuszcza jeńców na wolność. Amen. To jest Ewangelia, to jest wypuszczenie jeńców na wolność. Jeśli masz taki problem z tym, jeśli masz problem z jakimś zniewoleniem, z jakimś nałogiem, który ogarnął Twój umysł, ogarnął Twoje serce, to chcę się modlić teraz do Ciebie, aby Bóg przyniósł wolność. Przyjmij to. Duchu Święty, ja modlę się teraz o ludzi, którzy, Panie, którzy dali się zniewolić pewnym rzeczom. Panie, niech przyjdzie Twoja łaska, niech przyjdzie Twoja moc, niech przyjdzie Twoje uzdrowienie, niech przyjdzie Twoje uwolnienie. Panie, ja modlę się, Panie, abyś zabrał wszelki nałóg, abyś zabrał, Panie, alkohol, abyś zabrał papierosy, abyś zabrał pornografię, abyś zabrał każdy nałóg, które nie pozwala nam żyć. Wolność w imieniu Jezus. Wolność w imieniu Jezus. Przyjdzie Twoja łaska. Przyjdzie Twoja moc. Przyjdzie Twoja moc. Przyjdzie Twoja moc. Twoje uwolnienie. Twoje uwolnienie. Twoje uwolnienie. Twoje uwolnienie, Duchu Święty. Twoje uwolnienie. Przyjdź, Królestwo Twoje, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Twoje uwolnienie. Żebyśmy modlili się jeszcze o ludzi, gdzie miałeś diagnozę, że tak już będzie i to się nie zmieni, że tak już będzie i to się nie zmieni, że nic już z tym nie można zrobić. Chciałem, jeśli to jest Twój problem, to jest żaden wstyd, ale jeśli miałeś taką diagnozę i nie widzisz jeszcze przełomu, chciałem, żebyś wyszedł tutaj do przodu. Chodź tutaj do mnie, okay? Do tego miejsca. Jeśli masz diagnozę, gdzie lekarz Ci powiedział, że tak to już się nie zmieni. Okay? Jeśli jesteś jeszcze w takim miejscu, oczekujesz. Halleluja. Jest jeszcze ktoś? Okay. Macie do wyboru, albo uwierzycie w to, co mówi Bóg, albo uwierzycie w to, co mówią lekarze. Lekarze są dobrze, oni chcą Was wyleczyć, ale czasami lekarze są bezbronni. Medycyna nie jest w stanie Cię wyleczyć. Ale Bóg nie mówi, że On nie chce Ciebie wyleczyć. Bóg chce Ciebie wyleczyć. To, że jesteś tutaj, w tym miejscu, to, że wychodzisz tutaj do przodu, Bóg chce dotykać Twojego życia. Oczekuj przełomu. Oczekuj zmiany, oczekuj przełomu. Oczekuj tego, że Jego Słowo będzie się manifestować w Twoim życiu. Oczekuj, że Jego Słowo będzie manifestować się w Twoim życiu. Duchu Święty, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tutaj teraz wyszła. Zacznijmy się modlić. Ja modlę się, aby przyszła Twoja łaska, aby przyszła Twoja moc, aby przyszło Twoje uzdrowienie, Duchu Święty. Objawiaj swoją moc w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Całkowite uzdrowienie. Teraz, Panie, w imieniu Jezusa. Teraz, Panie, w imieniu Jezusa. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Życie w imieniu Jezusa. Życie w imieniu Jezus. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Przyjdź, Duchu Święty. Całkowite uzdrowienie, Panie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie, Duchu Święty. Całkowite uzdrowienie, Ojcze, w imieniu Jezus. W imieniu Jezus. Całkowite uzdrowienie. Całkowite uzdrowienie. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Jezus. Dzięki Ci, Duchu Święty. Dzięki Ci, Jezus. Hallelujah. ostatnia grupa ludzi. To są ci, którzy masz wrażenie, że utknąłeś w jakimś miejscu i nie potrafisz pójść dalej. Bóg mówi, chcę, żebyś poszedł dalej. Chcę, abyś oczekiwał więcej. Po prostu Bóg ma więcej. On ma więcej dla ciebie. Kto się przybliża do Niego, doznaje przemian. Chciałbym, żebyś oczekiwał dzisiaj dobrych rzeczy. Wielu ludzi zastanawia się, dlaczego Job doznał takiej porażki, znaczy porażki, doznał takiego doświadczenia. Stracił dzieci, stracił cały dobytek, zachorował. I on powiedział w 3 rozdziale Księgi Joba taką rzecz. Wszystko, czego się obawiałem, przyszło na mnie. Boże myśli to są dobre myśli o Twojej przyszłości. Jezus nigdy nie powiedział człowiekowi, nie mogę Ci pomóc, wiesz co, to jest beznadziejne, nie mogę nic zrobić, nie, sorry, ja widzę, że chcesz, ale nie mogę nic zrobić. Bóg nigdy tak nie działał, Jezus tak nie działał. Jezus zawsze przynosił pozytywną zmianę. Jezus zawsze przynosił pozytywną zmianę. Oczekuj pozytywnej zmiany w swoim życiu. Panie, ja modlę się teraz o każdą osobę, wyciągnij swoje ręce, o każdą osobę, która jest w tym miejscu. Bo każdą osobę, która jest w tym miejscu, przyjdzie, Boże, Twoje królestwo. Przyjdzie, Panie, Twoja łaska. Przyjdzie Twoja moc. I przyjdzie Twoje zwycięstwo. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, objawiaj swoją chwałę. Objawiaj swoją moc. Panie, ja modlę się, aby, Panie, przyszedł przełom w imieniu Jezusa. Go! Przyjdzie przełom, Panie, w imieniu Jezusa. Przyjdzie przełom w imieniu Jezusa. Przełom, Panie, w imieniu Jezusa. Przełom w imieniu Jezusa. Przełom w imieniu Jezusa. Przełom w imieniu Jezusa. Przełom w imieniu Jezusa. Przełom, Duchu Święty. Przełom, Duchu Święty. Przełom, Duchu Święty. Przełom, Duchu Święty. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Czekuj dobrych rzeczy. Wypełniaj swój umysł Bożym Słowem. Oczekuj dobrych rzeczy. Jest za szybko, że Ty się poddałeś. To jest za szybko. Modlisz się, sługa poszedł raz, drugi raz, nie ma zmiany. Trzeci raz, nie ma zmiany. Czwarty raz, nie ma zmiany. Piąty raz, nie ma zmiany i się poddałeś. Ale sługa, który poszedł 6 raz i 7 raz, nastąpił przełom. Ja naprawdę wiem, o czym ja mówię. Ja wiele razy w moim życiu za 7 razem nastąpiwał przełom. Bóg chce mieć przełom w Twoim życiu. Oczekuj Jego działania. Oczekuj nowych rzeczy. Oczekuj wielkich rzeczy. Oczekuj uzdrowienia. Oczekuj uwolnienia. Oczekuj, aby Bóg działał w Twoim życiu. To jest Jego wola względem Twojego życia. Bóg chce Ci powiedzieć, niech Ci się stanie według Twojej wiary. Niech Ci się stanie według Twojej wiary. Wierz i oczekuj. Jak ta kobieta, która sobie powtarzała, dotknę Jego szaty i będę uzdrowiona. To jest ten sam Jezus. Jezus jest ciągle taki sam. Czasy się zmieniają, ale Jezus jest taki sam. Ciągle i ciągle On jest taki sam. On chce uwalniać, chce uzdrawiać, On chce dawać dobre rzeczy. Amen. Pomodlimy się o jeszcze jedną rzecz. Pomodlimy się przeciwko duchowi niewiary. Wiecie, jak działa duch niewiary? Ty wychodzisz tutaj do przodu i mówisz, no, tak. Wiele razy już tak było. Bóg mówi, to nie jest wiele razy, ja chcę, żeby to był ostatni raz. Ja chcę, żebyś zaczął oczekiwać. Nie przestań funkcjonować w niewierze. Niewiara to jest wątpienie w to, co Bóg chce zrobić. Niewiara to jest bardziej poleganie na swoim doświadczeniu 12 lat, niż na tym, co może uczynić Jezus. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tutaj jest. Modlę się, aby, Panie, Twoja niewiara odeszła w imieniu Jezus. Aby Twoja niewiara odeszła w imieniu Jezus. I przyjdzie, Panie, Twoje królestwo. Przyjdzie, Panie, Twoja moc. Niech przyjdzie Twoja wiara. Duchu niewiary, wynoś się w imieniu Jezusa. Duchu niewiary, wynoś się w imieniu Jezusa. Przyjdzie Twoja łaska, przyjdzie Twoja moc, przyjdzie Twoja wiara, Twoja nadzieja, Twoja miłość, Twoja pewność w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Jeśli jesteśmy jeszcze w tej atmosferze, być może nigdy w życiu nie poddałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Nie nastąpił taki moment. Nie było takiego momentu w Twoim życiu, że ktoś Ci w ogóle powiedział, że coś z tym trzeba zrobić. Wiara to jest zaufać komuś. Wiara to jest położyć w kimś nadzieję. Jezus przychodzi dzisiaj do Ciebie i mówi: słuchaj, chcę funkcjonować w Twoim życiu. Pytanie, czy Ty chcesz? Chcę Ciebie zbawić, chcę Ciebie uwolnić, chcę Ci przebaczyć. Chcę Cię prowadzić do miejsca, gdzie ja już jestem. Chcę Cię prowadzić do nieba, ale czy Ty tego chcesz? Jeśli chcesz dzisiaj poddać swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli chcesz Mu oddać swoje życie, proszę pomóc się ze mną prostą i zwyczajną modlitwą. My jako Kościół pomodlimy się razem z Tobą, aby dodać Ci odwagi. Panie Jezu, przychodzę do Ciebie i pragnę oddać Ci moje życie. Oczyść moje serce. Oczyść mnie z każdego grzechu i przebacz mi każdy grzech. Jezu, uwolnij mnie. Moje życie należy do Ciebie. Bądź Panem mojego życia i prowadź mnie. Prowadź mnie, Duchu Święty, i wyznaję swoimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Zaklaszmy dla Chrystusa. Halleluja, Panie, uwielbiam Cię, Jezus.